po drugiej stronie łączy telefonicznych szef, założyciel, redaktor naczelny portalu Polska IE, Bogdan Ferenc. Dzień dobry, witam Ciebie ciepło.
Witam Państwa, witam Ciebie Tomaszu.
Pytałem Cię w nagraniu, w rozmowie przed dzisiejszym programem, naszym mostem powietrznym Dublin-Warszawa. Cóżeś taki skupiony czy smutny, a Ty odpowiedziałeś, że cieszysz się w sobie. Jak to w pewnej kreskówce Władcy Much, że Czesław Cesion jest forny, cieszył się w sobie i w środku sobie śpiewał i tam się radował. No właśnie, czy mamy się z czego radować? Przed tygodniem byliśmy pełni nadziei, że wreszcie w Belfaście dogadają się. Dogadali się, Bogdanie?
No to jest właśnie przykre, to ta zmienność, ten kalejdoskop wydarzeń, który ma miejsce obecnie, jest po prostu, można powiedzieć, przerażający, ponieważ jednego dnia mamy informację, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia, czyli Wielka Brytania porozumie się z Brukselą, do tego niespecjalnie będzie się wtrącał właśnie Belfast. Za chwilę na drugi dzień przychodzi informacja, krzyczą wszystkie nagłówki i wszyscy politycy, że zbliżamy się do tragedii, że to jest już właściwie koniec rozmów, że twardy Brexit jest przesądzony. No nieprzyjemnie się zrobiło na początku tygodnia, a właściwie już w niedzielę wieczorem, ale później zaczęły się jakieś takie uspokajające informacje pojawiać, gdzie mówiło się, że może się jeszcze wszystko udać, że jeszcze sytuacja może się odwrócić, że jest jak gdyby szansa na to, żeby podczas właściwie już dzisiejszej kolacji padły jakieś, w Brukseli jest taka specjalna kolacja 27 przywódców państw unijnych, że prawdopodobnie padną jakieś propozycje na temat rozwiązań brexitowych, jak uratować rozmowy. Z tego co wiemy, pan Barnier, czyli główny negocjator z ramienia Unii Europejskiej, będzie przedstawiał z kolei pani Theresie May propozycję rozwiązania tego konfliktu, tego problemu, tej ponownej zapaści negocjacyjnej, ale nie wiadomo, jak do tego podejdzie i sama pani Theresa May i Partia Konserwatywna, która jest no tak podzielona, że właściwie nie można powiedzieć, czego oni właściwie sami chcą. Czy chcą tego twardego Brexitu, czy chcą wyjścia, na jakich zasadach, na jakich warunkach, czy ktokolwiek umie tam odpowiedzieć tak jasno. Tak jak zapytał właściwie Donald Tusk, czego oczekuje konkretnych propozycji od Wielkiej Brytanii, żeby powiedzieli, jak to ma wyglądać i wtedy można się do tego jakoś ustosunkować. Na razie, i tu trzeba przyznać Tuskowi rację, my nic nie wiemy. My sobie spekulujemy, my mówimy, my cytujemy polityków, ale na dobrą sprawę nic z tego nie wynika i dalej jesteśmy trzymani w napięciu, trzymani w niepewności, bo pamiętajmy, że twardy Brexit nie będzie dobry dla nikogo. Sam Brexit, samo wyjście też będzie stwarzało problemy, jednak nie tak duże, jak mogłoby się wydawać. Ciekawym pomysłem jest przedłużenie okresu negocjacyjnego, tego okresu przejściowego właściwie, który zaproponowano Wielkiej Brytanii i tutaj zgodzono się, żeby go wydłużyć o 12 miesięcy, co zapewniłoby zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Europie czas na to, żeby dopracować wszelkie szczegóły, to znaczy szczegóły umów handlowych i późniejszej współpracy na polu politycznym również. Co prawda tego czasu, jak powiedział Barnier, jest bardzo mało, bo 21 miesięcy to jest naprawdę krótki okres. Tutaj przypomniał, że na przykład umowa z Kanadyjczykami czy ze Stanami Zjednoczonymi, dopracowanie szczegółów trwało 7-8 lat, więc w przypadku Wielkiej Brytanii może być podobnie. Chociaż może uda się to dużo szybciej. Z kolei przypłynął do nas sygnał z Berlina, gdzie Michael O'Leary, czyli szef Ryanaira, powiedział, że boi się twardego Brexitu, bo to po pierwsze może uziemić w pierwszym okresie zaraz po marcu, czyli w pierwszym tygodniu kwietnia, może uziemić wszystkie samoloty w Wielkiej Brytanii na około 3 tygodnie, a to z kolei doprowadzi do upadku części firm lotniczych. Jak sam O'Leary powiedział, Ryanair prawdopodobnie przetrwa, ale te mniejsze, niewielkie linie, te, które utrzymują się właściwie z bieżących wpływów,
no
z całą pewnością padną, ewentualnie no wycofają się z Wielkiej Brytanii.
Tu ci wejdę w słowo, bo właśnie tego obawia się firma Wizz Air, która ma przecież połączenia z Belfastu, z dwóch lotnisk londyńskich i oni boją się tego najbardziej. Ale jeszcze wracając raz do Theresy May, ja myślę, że najgorsze jest to, kiedy widzi się polityka, drogi Bogdanie, przypomnę Państwu, że Bogdan Ferenc, założyciel, twórca, właściciel i redaktor naczelny najpoczytniejszego portalu, serwisu informacyjnego w sieci Polska IE. Najsmutniejsze jest to, Bogdanie, kiedy przyglądamy się na polityka i polityk w tak zwanej demokracji niesie na sobie mandat społecznego zaufania. Natomiast patrząc na panią May, panią Theresę May, prime minister, premiera rządu Wielkiej Brytanii, Zjednoczonego Królestwa, widać wyraźnie, że ona myśli tylko o jednej rzeczy, o tym, aby utrzymać fotel szefowej partii i o tym, aby utrzymać fotel przy Downing Street 10. Natomiast wszyscy coraz bardziej komentują właśnie to, że nie Vox Populi Vox Dei, czyli głos publiczny, głos ludzi, głos Boży, tylko rzeczywiście własne jakieś gierki i prymarne chęci do ugrania panią Theresą May władają jej daimonionami w środku. Jak myślisz, czy to są usprawiedliwione komentarze, czy jednak nie do końca. No ja uważam, że gdzieś tam są bardzo prawdziwe, chociażby patrząc na tę dziwną, szorstką przyjaźń matczyna siostrzaną między Theresą May a Arlene Foster.
Z całą pewnością, Tomaszu, jest to prawda. Tutaj na pewno zgodzę się z tym twierdzeniem, że pani May chce po prostu utrzymać fotel. Ale jednocześnie w takiej sytuacji ja zaproponowałbym Wielkiej Brytanii, a właściwie panu Corbynowi z Partii Pracy, aby zrobił wszystko, żeby doprowadzić do kolejnego referendum wyjściowego. To znaczy, jeżeli politycy nie umieją podjąć decyzji, jeżeli ta sprawa ich przerasta, po prostu zapytać ludzi, zapytać społeczeństwo, jakie ono ma zdanie. Jeżeli Brytyjczycy wypowiedzą się, że chcą wyjścia z Unii, negocjować dalej. Jeżeli wypowiedzą się, że chcą pozostania w Unii, po prostu uszanować ich wolę, tak jak uszanowano wolę referendalną po raz w pierwszym głosowaniu. Nie można w tym momencie powiedzieć, że politycy w Wielkiej Brytanii mają jasno sprecyzowany cel, bo nie mają. I tego cały czas będę się trzymał. Uważam, że błędem brytyjskiej polityki jest forsowanie pewnych swoich pomysłów na siłę. Tak samo jak błędem pani Theresy May jest forsowanie swoich idei, które wprowadzają zamęt wewnątrz jej partii. I to prawdopodobnie bardzo nakręca jej wewnętrzną opozycję, która chciałaby się jej pozbyć, wstawić na jej miejsce byłego negocjatora ze strony Wielkiej Brytanii, pana Davisa. I jest takie prawdopodobieństwo, że tak się stanie, bo niedługo będzie kilka poważnych głosowań w Westminsterze. I jeżeli pani Theresie May nie uda się przepchnąć tych ustaw, które zaproponuje, czy tych propozycji, które tam padną, to będzie jej pozycja w partii jako lidera partii, jako szefowej rządu, no będzie już bardzo niska i wtedy bardzo łatwo będzie ją odwołać ze stanowiska, jednocześnie zastępując no takim człowiekiem, który nie do końca chce pozostania w Unii, po prostu zwolennika twardego Brexitu.
Mowa o panu Borisie Johnsonie, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, ale nie tylko. Natomiast jest jedno zastanawiające pytanie, że kiedy zrobiło się ciepło i gorąco i całe Zjednoczone Królestwo z Irlandią Północną to beczka prochu drży przed słowem Brexit, niejaki Nigel Farage w ogóle zniknął z przestrzeni publicznej. Nie mogę niczego znaleźć o panu Nigelu Farage. A tobie, Bogdanie, udało się go gdzieś wytropić?
Bo nie czytasz irlandzkiej prasy, bo on teraz tutaj troszeczkę bardziej pazurki swoje moczy w naszym bagienku, także on tutaj zaczyna coś kręcić, on namawia nas bardzo, nas Irlandię, namawia do tego, żebyśmy też wyszli z Unii, chociaż też nie jest powiedziane, że tego nie będziemy robili, bo Irlandia jest w takim właściwie troszeczkę klinczu w tym momencie.
No tutaj ci jeszcze wejdę w słowo, bo właśnie słuchacze, którzy nas słuchają, mogą być zaskoczeni jak to. No z drugiej strony po cichu możemy mówić o tym, że może być również Brexit po pewnym czasie Republiki Irlandii, która ma więcej części wspólnych mianowników, chociażby jeżeli chodzi o gospodarkę, kwestie energetyczne, paliwowe, bankowe itd., z Wielką Brytanią niż ze Zjednoczoną Europą. I niektórzy kilka miesięcy temu, kiedy mówiłem coś takiego, pukali się w czoło, no to z perspektywy tego bałaganu przy Brexicie i z groźbą takiego twardego Brexitu, no twierdzą, że a może coś takiego pojawić się na agendzie polityków irlandzkich, którzy wtedy będą myśleli przede wszystkim o tym, aby ratować kraj, ratować swoich obywateli. Co o tym sądzisz? To mogłoby się zrealizować dość szybko, czy trochę później w czasie?
Ale rzeczywiście to jest całkowicie możliwe, bo pamiętajmy, że za chwilę, nie wiem, chyba rozmawialiśmy o tym, Tomaszu, w tamtym tygodniu, że za chwilę będziemy mieli duży problem w Irlandii, ponieważ ze strony Wielkiej Brytanii, czy też Irlandii Północnej, może przestać płynąć prąd. Z uwagi na to, że po 29 marca 2019 roku przestaną obowiązywać umowy, które pozwalają na dostawy prądu z Irlandii Północnej do Republiki. I to byłaby katastrofa właściwie, bo skończymy przy świeczkach i przy lampach naftowych. No tutaj zaskoczeniem dla mnie jest irlandzki rząd, który jak gdyby nie doceniał powagi sytuacji, czy też nie chciał powiedzieć, jak poważna sytuacja jest teraz w Europie, czy względem Brexitu, czy względem samej Irlandii, bo cały czas uspokajający ton z Dublina płynie, chociaż wszyscy dookoła w całej Europie mówią, że sprawa Brexitu jest bardzo poważna, zakończyć się może bardzo źle. Ja tego nie słyszę tutaj w Irlandii. Dlaczego Irexit? No niestety, tak jak powiedziałeś, żeby zachować jakiekolwiek możliwości współpracy z Wielką Brytanią, na pewno potrzebowalibyśmy wyjścia z Europy, ze Zjednoczonej Europy, z Unii Europejskiej. Tutaj kusi Irlandię troszeczkę przyszła współpraca Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie Donald Trump obiecał dużo wcześniej, bo chyba już w początkach tego roku, obiecał Theresie May, że podpisze z nią bardzo dobre umowy gospodarcze, gdzie no, nikt takich warunków nie dostanie. I prawdopodobnie na tej podstawie można by było sądzić, że Irlandia też mogłaby zyskiwać. Chociaż ja nie wierzę w to, ja cały czas twierdzę, że Donald Trump jest politykiem nieprzewidywalnym. Nie chciałbym tego, żeby tak się stało, żebyśmy dalej jako Irlandia angażowali się we współpracę z Wielką Brytanią. No pamiętajmy, to jest jednak wróg Irlandii. Wielka Brytania była okupantem przez wiele lat, tłamsiła ten naród właściwie do zera, no, odebrała mu język. Bardzo, bardzo, bardzo inteligentnych ludzi zabrała. No niestety, cały czas widać ten wpływ Wielkiej Brytanii na Irlandię. Przecież mamy tutaj wszystko w Irlandii. Brytyjskie autobusy, brytyjskie wtyczki, brytyjskie produkty. Tutaj nic nie obędzie się bez Wielkiej Brytanii. I jest to między innymi ten powód, że Brytyjczycy... Nie wiem, czy to jest pełzające zagrabienie kraju, ale w pewnym momencie mają taki, znaczy cały czas mają taki wpływ na Irlandię, jak żaden kraj europejski nie ma ani na nas, ani na kraj sąsiedni. Teraz
moje takie początki, no to mieszkańcy Irlandii, kiedy tutaj przybyłem w roku 2004, a w 2005 już czułem się całkiem swobodnie, zadawali mi pytanie i byli bardzo zaskoczeni, że po pierwsze Polacy nie emocjonują się w Polsce ligą ekstraklasą, rosyjską, to stare nawyki, nie radziecką, tylko rosyjską, i że nie czytana jest prasa rosyjska. Ja powiedziałem, że różnie o tych Polskach się mówi, nazywa się i oznacza cyferkami, natomiast nigdy nie było czegoś takiego, żeby tak wielką emfazą cieszyły się takie bliższe sojusze i kontakty na linii Związek Radziecki dawny, Polska. Polska Rzeczpospolita Ludowa, jak to drzewie o nas mówiono, i to było wielkie zaskoczenie. Natomiast oni stwierdzili, kiedy ja też podnosiłem te aspekty historyczne, zagrabienie dziedzictwa, unarodowienie poprzez zminimalizowanie wpływu języka irlandzkiego, języka Gaelic, nie mówiąc o innych historiach, próbach zawłaszczenia też twórców, wielu pisarzy, poetów, rzeźbiarzy, malarzy przez Albion, przez Wielką Brytanię, Zjednoczone Królestwo, to oni twierdzili, że martyrologia i historia to jedno, a pragmatyzm to drugie. O. I taką rzecz usłyszałem. Jak myślisz, ten pragmatyzm będzie zwyciężał w Irlandczykach?
Nie wiem. Naprawdę trudno jest mi to ocenić i trudno mi w pewnych momentach odgadnąć Irlandczyków, bo tak jak wchodzę na przykład na profile moich znajomych Irlandczyków na Facebooku, tam gro materiałów jest cytowanych, czy też przedstawianych, czy też udostępnianych z Wielkiej Brytanii. Tak samo jak Irlandczycy większość zakupów robią, tych internetowych przynajmniej, robią w Wielkiej Brytanii, no to akurat w tym momencie nic dziwnego, bo tam jest po prostu taniej, ale robili tak zawsze. Oni są przesiąknięci tą brytyjskością. Im trudno będzie się odłączyć od Wielkiej Brytanii i jak gdyby zacząć żyć swoim życiem. Czasami mam takie wrażenie, że oni nie umieliby, że to jest taki syndrom osoby porwanej, gdzie przyzwyczaja się do swojego, do porywacza, że po prostu jak gdyby zakochuje się w pewnym momencie w nim i nie umie się od tego uwolnić.
Syndrom sztokholmski, jak to mawiają politolodzy.
Tak jest, zapomniałem właśnie, jak to się nazywało. W każdym razie pojawiła się ostatnio bardzo ciekawa informacja na temat uniezależnienia Irlandii od brytyjskiego prądu, czyli dostaliśmy, przyznana nam została pożyczka z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na położenie kabla łączącego Francję i Irlandię, którym będzie biegł tutaj prąd. Pożyczka ogólnie określa się, że będzie w wysokości około 1 miliarda euro, ale z tych pieniędzy ma być też rozbudowany port w Dublinie, port w Cork, gdzie którędy miałby do nas płynąć gaz i różne inne paliwa płynne. Tylko tutaj też ciekawostka, bo o ile nie będziemy pieni prądu już w 2019 roku, przyjmijmy tak sobie dla uproszczenia, to ukończenie właśnie inwestycji, położenia kabla i portów zakończone planowane jest na koniec roku 2025-2026. Więc no tak lekką ręką 5 lat przy świeczkach tutaj będziemy musieli spędzić.
Oby tak nie było. Myślę, że jeszcze wiele ciekawych rzeczy przed nami. Bogdan Ferenc, serwis informacyjny w cyberprzestrzeni Polska IE, najpoczytniejszy wśród Polonusów na Szmaragdowej Wyspie i po tej, i po tamtej stronie, jeszcze nie tego twardego, granicznego, brexitowego podziału na tych z północy i na tych z południa. A na koniec tak troszeczkę rozrywkowo, ponieważ zainteresował nas pewien tekst, który środową porą ukazał się w Rzeczpospolitej, gdzie mówią też Polonusi, których znamy, o dziwnych rzeczach, z którymi my się nie do końca zgadzamy. Bogdanie, opowiedz o tym tekście.
A, no nie zgadzamy się. No właśnie, w Rzeczpospolitej pokazał się taki tekst, że Polacy przestali kochać Irlandię. Myślą o powrocie.
Bzdura.
Oczywiście, że bzdura. Czytając dokładnie ten tekst, znalazłem wiele nieścisłości, o ile nie przekłamań. Bo po pierwsze nie zgadzają się liczby, które tutaj są podawane. Po drugie, no ile faktycznie jest drogo, to nie mogę się zgodzić z jednym twierdzeniem, który... Przepraszam, jakieś problemy z gardłem, ale to jest standard u mnie. Nie mogę się zgodzić z twierdzeniem, że to przez nasz rząd, czyli irlandzki rząd, którego członkowie, czy też członkowie parlamentu kupili sobie wiele nieruchomości i z tego się utrzymują. Proszę Państwa, znam tę sprawę, bo to nie jest sprawa tutaj przedstawiana od dziś i w irlandzkim parlamencie można na palcach dwóch rąk policzyć posłów i członków rządu jednocześnie, którzy faktycznie mają nieruchomości, które wynajmują. Więc jest to kolejne kłamstwo i ja nie zgadzam się z tym, żeby w ten sposób rząd irlandzki był pomawiany. Dokładnie tak samo, jak nie zgadzam się, o czym napisałem też na portalu z panią Kają Godek, z Fundacji Życie i Rodzina, która powiedziała o naszym premierze, o premierze Leo Varadkarze, że jest zboczeńcem. i po prostu na coś takiego mojej zgody nigdy nie będzie. Jeżeli gazeta Rzeczpospolita chce napisać taki tekst, to niech to będą chociażby dane prawdziwe. Ja tutaj zacytuję.
Ale Bogdanie, ja myślę, że tutaj wiesz co, być może, nie wiem, wspólnie wysmażymy jakiś taki tekstik, prosząc redaktorów Rzeczpospolitej, żeby ad vocem zamieścili i zaprezentowali ten artykuł. No jedna rzecz, jeżeli po prostu nie chce się przeczytać w sposób prawidłowy liczby z oficjalnego cenzusu, tylko tę liczbę Polaków się zaniża i nie mówi się w pewien sposób o tym, że tak naprawdę to jest tylko spisanie tego cenzusu, nie licząc tych tysięcy ludzi, którzy w tym czasie mogli być poza krajem, tak? I o tych osobach, które tutaj są i używają w dalszym ciągu PPS-a. No to wtedy nie 126 tysięcy z groszem, tylko robi się prawie 200 tysięcy i Brytyjczycy nie dogonią nas w taki sposób, bo Brytyjczyków jest w tym momencie niespełna 80 tysięcy. Nie wiem, to też chyba wyłapałeś, prawda?
Ależ oczywiście, bo to tak to wygląda, tak samo jak tutaj podane... Podana jest kwota 2000 euro zarobki. Proszę Państwa, 2000 euro miesięcznej pensji to jest naprawdę dobra pensja tutaj już i można się utrzymać. O ile problem może być na przykład w Dublinie, z tym się mogę zgodzić, to tylko w samym Dublinie. Bo gdyby ktoś zarabiał 2000 euro w Galway, z czystym sumieniem może powiedzieć, że naprawdę dobrze zarabia.
Jest krezusem.
I tak, tak. Ceny mieszkań są wysokie, oczywiście, ale tutaj też jest przesadzona ta kwota, która jest 2,5-3 tysiące euro miesięcznie. To już naprawdę bardzo, bardzo poważne mieszkanie i w bardzo dobrej dzielnicy, to musi być centrum, więc pełno w tym tekście przekłamań i niedopowiedzeń. Tak samo jak stawka robotnika budowlanego, która wynosi 10-12 euro, co tutaj właśnie czytam, no jest to totalna bzdura. Takie stawki są w małych firmach, tylko i wyłącznie w małych, kilkuosobowych firmach, które nie pracują na wielkich budowach,
dokładnie,
robią po prostu prace remontowe.
I to jest dla początkujących, bo taka pensja dla fachmanów zaczyna się od 16 euro netto za godzinę, drodzy Państwo. Taka jest prawda.
Dokładnie tak. Także tekst nie jest prawdziwy, no tak trzeba uznać. My tutaj mieszkamy, my tutaj żyjemy, wiemy, co się w Irlandii dzieje. Przecież też pracujemy, też zarabiamy,
oczywiście,
też wydajemy pieniądze, też płacimy za mieszkania, więc dokładnie wiemy, ile to wszystko kosztuje, a ktoś, kto pisze z Warszawy, czy gdzieś tam sobie siedząc przy komputerze, czytając jakieś portale, które nie do końca uznawane są za rzetelne, no przykro to czytać.
Znaczy mnie ciekawi jedna rzecz, bo ja chciałbym zapytać, zresztą znam tych ludzi, którzy ten pewien portal prowadzą, nie powiem na nazwy, w jaki sposób przeegzaminowali taką rzeszę Polonusów na wyspie. Bożeż ty mój, no to przecież ten portal miałby takie wzrosty.
Więcej niż irlandzkie portale.
No tak. No to cóż.
Tak właśnie jest.
Bogdan Ferenc.
Ja ostatnio zobaczyłem, jak kolega prowadzący ten portal, o którym tutaj mówimy, podał ilość wejść i później sprawdziłem dwa portale irlandzkie. Wielki szacun, Robercie, wielki szacun.
Tak, wielki szacun. No, więc co, pochylimy się, napiszemy taki tekst i poprosimy.
Oczywiście, jestem za.
To tak zrobimy. Bogdan Ferenc, moim Państwa gościem, który pojawia się. No i jak będziemy w eterze Krakowa i Warszawy, to także będzie się pojawiał, a może jeszcze coś więcej wymyślimy sobie, bo przecież my będziemy mieć to lotne studio, więc raz z Galway sobie nadamy na przykład środową porą, a poranek wnet, a kiedyś z Belfastu. No jak nie będzie Brexitu. Bogdan Ferenc, portal Polska IE i zachęcam też słuchaczy, słuchających nas Polsce, aby uczęszczali na ten portal. Bogdan, dziękuję pięknie za udział w programie. Do usłyszenia za tydzień.
Ja dziękuję Państwu i dziękuję Tobie, Tomasz.